Dobry wieczór Państwu, witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu historycznego Datownik. Dziś moimi gośćmi są dr Ewa Rzeczkowska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Oraz pan dr Marcin Paluch z Lotniczej Akademii Wojskowej. Witam pana.
Witam Państwa.
Przechodzimy w naszej rozmowie do tematyki inwazji sowieckiej 17 września 1939 roku. Moje podstawowe pytanie do Państwa brzmi, dlaczego Stalin zwlekał tak długo z wykonaniem tej tajnej klauzuli paktu Ribbentrop-Mołotow? Chodziło o to, że on badał zachowanie Anglików, Francuzów, czekał?
To różne czynniki na to wpłynęły. To zasadniczo też taka przyjęta koncepcja polityki, żeby odczekać, żeby się od razu nie włączać, tylko żeby się dwie strony wojujące nawzajem osłabiły i wejść później już...
A trzeci skorzysta.
Dokładnie, a trzeci skorzysta właśnie na gotowe. Inna rzecz to taka, że też rzeczywiście oczekiwał na reakcję Zachodu. Tej reakcji się nie doczekał. 3 września, kiedy Wielka Brytania i Francja przystąpiły, choć słownie, do wojny, Stalin zawahał się. To znaczy tamta mobilizacja nie została zatrzymana, ale Stalin się na chwilę zawahał. Czekał na dalszy rozwój wypadków. I tak naprawdę postanowienia konferencji alianckiej w Abbeville przekonały go, nie ma się czego bać.
Rozumiem, że wiedział o nich, prawda? Pewnie za sprawą jakichś tajnych współpracowników.
Tak, oczywiście. To służby sowieckie sprawnie działały i dosłownie następnego dnia znał postanowienia tej konferencji.
To przypomnijmy, o co chodziło. Chodziło o to, że Francuzi przyznali na tej konferencji, że nie pomogą.
Tak, ta konferencja, która się odbyła 12 września, to było spotkanie Najwyższej Rady Wojennej. Spotkali się głównie Francuzi, Brytyjczycy i wtedy podjęto decyzję, że nie będzie żadnej pomocy zbrojnej dla walczącej Polski, czyli ani nie ruszą wojska lądowe, ani nie nastąpi inwazja lotnicza. I już ta pomoc, która już była niedaleko portów greckich, też została wstrzymana.
Nie nastąpi odciążenie. Odciążenie frontu polskiego przez tutaj jednostki francuskie. No marszałek Gamelin tu chyba jest tym głównym osobą, która jest nam niestety przeciwna. Stalin obserwuje to wszystko, bo jego mobilizacja rusza tak już pełną parą około 12 września. Tylko mobilizacja w Sowietach wchodzi w stan, powiedzmy, różnorodnych trudności, bo to tak ładnie wszystko wygląda na papierze, jak wyglądają dywizje sowieckie czy pułki sowieckie stanu wojennego na przykład, ale sytuacja z mobilizowaniem i jednostek piechoty, jednostek pancernych.
Przewiezieniem tych żołnierzy przez te ogromne terytorium.
Ale to jeszcze pobór koni, oczywiście wozów, samochodów, to wszystko tak wygląda, że to, co jedne fabryki produkują pasy, drugie fabryki produkują karabiny, a więc w końcu karabin jest na sznurku. To nie, że tego nie ma, tylko że to jest tak wygląda ta cała mobilizacja, tylko że niestety siła Armii Czerwonej jest ogromna, nawet na jakby patrzeć na stany te i produkcyjne, bo cała machina produkcyjna Związku Sowieckiego jest skierowana na wojnę. Produkuje się masy czołgów. To czołg to jest ten element wolki zaczepnej do natarcia i ofensywy. A więc jeżeli się wyprodukuje około 8 tysięcy czołgów, może 9, nawet żeby połowa jechała, a druga połowa była remontowana, to i tak jest ogromna siła. Armia Czerwona ma to wielkie problemy dowódcze jeszcze, ale się mobilizuje, a na przeciwnika takiego, jak jest Polska na granicy wschodniej, to wystarczy. Chociaż tu jest niewspółmiernie, ale to wystarczy. Tak to wygląda z Sowietami. On się jeszcze patrzy, Stalin, co się dzieje tutaj w rejonie Warszawy, bo Warszawa się broni, ambasada sowiecka jest wewnątrz miasta, po pewnym czasie następuje odjazd wszystkich tutaj ekip dyplomatycznych, Niemcy przepuszczają i to już pozwala mu jak gdyby przejść już do konkretnych ustaleń, że 17 września wkraczamy.
Jeszcze jedna rzecz, 16 września wszedł w życie rozejm pomiędzy Związkiem Sowieckim a Japonią.
I to też zabezpieczało tyły.
Na
Dalekim Wschodzie zakończyły się walki nad rzeką Hauhengou. Japończycy przegrali. Tak. Znaczy, to może nie przegrali tak strasznie, ale Japonia zrozumiała, że z Sowietami może lepiej nie walczyć w późniejszym okresie. Lepiej się skierować już na kolonie amerykańskie, brytyjskie i holenderskie. Będzie im łatwiej.
O 3 rano sprawdziłem to w źródłach. Ambasador Polski w Związku Sowieckim, Grzybowski, zostaje wezwany i wręczona jest mu nota, w której jest mowa o tym, że państwo polskie przestało istnieć, a władze uciekły.
Też trudno powiedzieć, czy tam dokładnie, bo są różne tłumaczenia, czy użyto słowa uciekły. Tam w niektórych tłumaczeniach spotykam się, że się rozpadły. Rząd się rozpadł. Rzeczywiście to była trzecia godzina. Wacław Grzybowski został wezwany. Spotkał się z nim zastępca Łotowa, czyli Potiomkin. Czyli wicekomisarz ludowy spraw zagranicznych. No i wręczył mu tę notę dyplomatyczną, w której właśnie zakomunikował, jakoby państwo polskie przestało istnieć. Nie ma już stolicy, nie ma Warszawy. Władze polskie, rząd się rozpadły, tudzież uciekły.
Choć Warszawa walczy nadal.
Warszawa walczy. Poza tym jeszcze no tutaj Sowieci stawili się w takiej pozycji obrońców, to znaczy oni twierdzili, że oni idą z pomocą ludności ukraińskiej, ludności białoruskiej. No i świadczył też, że w związku z tym, że państwo polskie nie potrafi zadbać o mieszkającą na ziemiach.
To zadbamy my.
To my zadbamy. I generalnie będzie chronić ludność przed wojną. Poza tym jeszcze ważna rzecz, wypowiedzenie dotychczasowych traktatów zawartych pomiędzy Rzeczpospolitą a Związkiem Sowieckim. Czyli wchodzi tu w grę i traktat ryski.
I o nieagresji.
I pakt o nieagresji z 1932 roku.
Ambasador informuje władze w Warszawie i co dalej się dzieje?
Władze są już
są już w drodze.
Kuty tu już jest na tym przedmościu, bo wszystko jest na przedmościu rumuńskim. Tutaj władze polskie są na tym obszarze. Tam jest przygotowanie do tej ostatniego jak gdyby etapu obrony na tym przedmościu rumuńskim, gdzie wojsko spływa ze wszystkich rejonów, które można się oderwać od wojsk niemieckich i spłynąć na południe. Tam jest uszykowanie dobre rzek tych kresowych, które pozwalają dobrze bronić się na tym obszarze i przygotowania są też forteczne, już zaczynają się. I nagle następuje ten atak, co niweczy jakiekolwiek pomysły na obronę, chociaż są pewne, tak gdyby, przesłanki do przeprowadzenia takiej demonstracji, jak gdyby siły, bo te kuty miały być bronione, kuty są nad samą granicą. Już jest rzeka Czeremosz, już jest most słynny, ale kuty miały być bronione przez brygadę pancerną pułkownika Maczka. To jest brygada zmotoryzowana, to jest brygada typu przeciwpancernego. Ona spokojnie by 2 dni wytrzymała nawet uderzenie związków tam kawaleryjskich czy pancernych sowieckich, bo tam na południu Sowieci rzucają związki kawaleryjskie, żeby nas odciąć jak najszybciej. Nie rzucają piechoty, tylko kawalerię i pancerne. Ale brygada Maczka ma to do siebie, że jest doskonale przygotowana, gorzej tam z wyposażeniem, z brakami, ale niestety nie ma takiego pomysłu.
Ja tylko chciałam dodać, przy okazji jeszcze tych rozmów dyplomatycznych z Wacławem Grzybowskim, polski ambasador w Związku Radzieckim powiedział wtedy, że to prosi o to, żeby on i jego personel mógł wyjechać ze Związku Sowieckiego.
To mu pomógł.
I wtedy mu odmówiono tej pomocy, mówiąc w ten sposób, że władze polskie tak samo przetrzymują ambasadora sowieckiego w Polsce, co było wielutnym kłamstwem, dlatego że on już był spokojny w swoim kraju.
Tak.
I wtedy właśnie polskiemu ambasadorowi udzielił pomocy ambasador III Rzeszy w Związku Radzieckim, Schulenburg, dzięki którego mediacji Grzybowski i jego otoczenie mogli
wyjechać. Uratował mu życie, mówiąc
dokładnie,
bo
wielu konsuli polskich w Związku Sowieckim podzieliło los.
Niektórzy nie dojechali, bo ci konsulowie z Kijowa zaginęli bez wieści. A natomiast tutaj ambasador Schulenburg, który w ogóle miał wielkie poważanie w Sowietach, po prostu to załatwił. Macie puścić Polaków i koniec. Do Rosjan mówi i wtedy nasza ambasada kieruje się w kierunku tutaj Leningradu i nagle do Finlandii wyjeżdża zupełnie spokojnie. Więc tutaj jest, to jest taki
dziwny
paradoks, ale co to znaczy, no to w poczynaniach tych dyplomatycznych. Co to znaczy? No więc tych epizodów dyplomatycznych w czasie II wojny na pewno wiele jeszcze byśmy znaleźli.
Jak to było, proszę Państwa, z tym rozkazem do bolszewików nie strzelamy? O co chodziło? Bo to wprowadziło też zamieszanie wśród Polaków, polskich żołnierzy.
Wszyscy chcielibyśmy wiedzieć.
powiedzmy tak. Ja uważam, to jest około 18 września, jest ten rozkaz z Sowietami nie walczyć, albo walczyć w przypadku ich przeszkadzania w naszym odwrocie. No rozkaz
wykluczający się wzajemnie,
powiedzmy.
Tak.
Powiem tu bez ogródek, jest bardzo słaby. Nie może wojsko mieć takich rozkazów albo. Mhm. Albo. Bo to samo się powtórzyło w ogóle w czasie akcji Burza w 1944 roku. To praktycznie powtarzamy błędy. To powtarzamy błąd. Armia Krajowa powtórzyła ten błąd 1939 roku. Z Sowietami nie walczyć. I wtedy wojsko nie wie, jak się zachować. Korpus Ochrony Pogranicza pokazuje jasno, bo jego wcześniejsze rozkazy, czy wcześniejsze odezwy marszałka Rydzwana Śmigłego pokazują, że Korpus Ochrony Pogranicza pomimo tej gigantycznej agresji nie jest bierny na granicy, tylko tam następują strzały. Wszystkie nasze strażnice otwierają ogień do tych zmasowanych sił sowieckich. W większości przypadków zostają rozbite, chociaż są podobno akcje, kiedy odparto natarcie sowieckie w kilku przypadkach. I teraz tak, pokazuje, że Polacy nie oddają tego terenu za darmo, bez strzału. Ale ostatecznie rozkaz Rydza Śmigłego jest taki, z Sowietami nie walczyć. I teraz wchodzą Sowieci w obszar wielu punktów zapasowych naszych jednostek, które się reorganizują, które na rzecz frontu niemieckiego przesyłają uzupełnienia, tak i sprzętowe, jak i ludzkie, i te ogromne zasoby są zagarniane przez praktycznie niebroniące się nasze jednostki, no bo nie wiedzą, co robić. Korpus Ochrony Pogranicza generała Orlika Rückemana, powiedzmy, uznaje ten rozkaz za prowokację. Nie ma. Oni
nie
walczą.
Wierzą w to.
Oni walczą. Mhm. Oni się nie będą poddawać, bo w ogóle wiedzą, co to znaczy Sowieci, a też wiedzą, że pardonu wobec żołnierzy KOP-u i tak nie będzie. Bo wiedzą, jak pilnowali granicy sowieckiej w tych czasach pokojowych.
Ile było incydentów.
Tak, ile było incydentów i ile zasłonili nas przed tą bolszewią, przed tą sowietyzacją. Korpus Ochrony Pogranicza się broni się dzielnie, aż kończy swój epizod tutaj pod wytycznym 1 października. Tam są też polskie Termopile, bo trzeba powiedzieć, że w rejonie Sarn na bunkrach broni się podporucznik Jan Bołbot z KOP-u i z Lublina, bo on był student Katolickiego Uniwersytetu i broni się w bunkrach, ginie 20 września w bunkrze. Ale tam po prostu na nasze jednostki, gdzie jest tylko możliwość obrony, szczególnie tam na tych liniach fortecznych, to jest linia Sosnkowskiego, które są wybudowane, to naprawdę żołnierz polski się silnie broni i zadaje dość poważne straty. W ogóle na tych liniach odwrotowych ze wschodu, jeżeli jest tylko okazja i możliwość, to zadajemy Sowietom bardzo duże straty.
Czy gdybyśmy wtedy wypowiedzieli im oficjalnie wojnę, sytuacja naszych żołnierzy byłaby odrobinę lepsza, czy trudno
ja
o tym wyrokować?
Tak, oczywiście.
Dlaczego tego nie zrobiły władze?
Do tego ja tak sobie, bo to wczoraj żeśmy z Ewą tak rozmawiali, czy to było tak dla nich gigantyczne zaskoczenie, że oni nie wiedzieli, co
zostali
robić.
Zostali zaskoczeni po prostu.
Zaskoczyli. Oni, nasze dowództwo, nie przewidywali w ogóle w tych planach w 1939 agresji sowieckiej. Ostatecznie neutralność. I to jest takie gigantyczne może zaskoczenie, że tutaj ja tak powiem, że może ci politycy nie mają tego przygotowanego planu. Co na taką nawet straszną, ostateczną ewentualność, co robić.
No bo to było najgorsze, co mogło się stać,
tak,
prawda? W obliczu tego, co się działo na granicy zachodniej.
Nie wiem, czy w jakikolwiek sposób poprawiło by to sytuację polskich żołnierzy. Oni czy tak byli traktowani jak jeńcy, dlatego że przejął ich zarząd do spraw jeńców
wojennych
i trafili do obozów jenieckich.
NKWD w dodatku.
Jedno być może, chociaż to też nie przesądziłoby jakoś szczególnie o naszych losach, to później w tych relacjach dyplomatycznych, to znaczy Brytyjczycy musieliby się trochę namęczyć. Wtedy, kiedy Trzecia Rzesza przystąpiła do wojny ze Związkiem Sowieckim, no i Brytyjczycy zaczęli nalegać na Polaków, ażeby się porozumieli ze Związkiem Sowieckim, wtedy byłoby dość, no tak, bardziej karkołomne to.
Czyli Sikorski-Majski to by się nie wydarzyło, tak?
Może by się wydarzyło.
Tylko być może przedłużyłoby to negocjacje, być może udałoby się więcej wynegocjować. A tak te negocjacje trwały bardzo krótko i w zasadzie Sikorski od razu odpuścił. No więc w tym sensie może by to nam w czymś pomogło. Ale generalnie Ja wiem, chyba nie. No, samo wypowiedzenie wojny w prawie międzynarodowym jest rzeczą bardzo ważną, bo jeśli nie ma tego ustnego bądź pisemnego wypowiedzenia wojny, to trudno mówić o stanie wojny. Jeśli idzie o takie formalno-prawne sprawy, ale czy ktoś się wtedy tym przejmował?
To znaczy nasi jeńcy, żołnierze, którzy zostali zagarnięci tam na Kresach, trafiają do obozów jeńskich NKWD, co w ogóle jest niezgodne z prawem międzynarodowym. Powstaje zarząd do spraw jeńców wojennych. Nasi oficerowie trafiają do obozów specjalnych NKWD, gdzie potem giną w Katyniu. I tutaj w Miedno je jako ten punkt, bo w Kalininie są mordowani w tych punktach NKWD. Ale jest też sprawa zagarnięcia obszaru, bo jeżeli mamy zagarnięcie obszaru naszego i potem następuje tajemnicze wybory do władz zachodniej Ukrainy, do zgromadzeń ludowych, tak się to ładnie nazywa, zgromadzeń ludowych zachodniej Ukrainy, zachodniej Białorusi, gdzie oczywiście te wybory wykazują, że tam jest 90% czy 99,9% wszyscy są chętni.
Blisko setki oczywiście.
Chętni potem za włączeniem tych obszarów do Ukrainy tej sowieckiej, do Białorusi sowieckiej, no to jest to wszystko nielegalne całkowicie. No, jakby był stan wojny, no to możecie sobie robić, ale później będzie trzeba robić traktat pokojowy. Nie byłoby układu Sikorski-Majki, tylko musiałby wrócić do traktatów pokojowych, a więc Hitler też myślał o różnych takich pomysłach jak Sowieci, ale mu wybili to z głowy generałowi. Mówią, nie, tutaj jest generalna gubernia, a tu są ziemie anektowane, koniec. Nie możesz robić jakichś tajemniczych wyborów. Nie, to nie ma tak.
Ale czy to by spowodowało, że Sikorski mógłby się upomnieć i mocno stawać przy tej kwestii zwrotu terytorium i powrotu do granicy ryskiej?
Chyba wątpię. Nie.
No właśnie, już w czasie tych układów on dostał praktycznie papier do podpisania i tam nawet nie było większych wyjaśnień dotyczących granicy. W ogóle pierwsze słowa tego układu Sikorski-Majski brzmiały, że pakt Ribbentrop-Mołotow uznaje się za niebyły. No, to w dyplomacji to nie ma tak, że jest niebyłe coś.
Jeszcze chciałbym Państwa zapytać o stan badań nad agresją Sowietów 17 września 1939 roku. Wiadomo, że ta część niemiecka kampanii polskiej jest lepiej opisana.
No lepiej.
Czy teraz już tych badań jest więcej, czy tych książek wychodzi więcej?
Ten stan badań powiększa się coraz więcej. Mamy więcej tych publikacji, ale ja uważam, że nawet kwestia mordów na polskich jeńcach na Kresach w 1939, gdzie wiem z opowieści tutaj takich badaczy z Kresów, że są miejsca, są lasy, które są miejscem pochówku naszych polskich żołnierzy, koło Lubomla na przykład, tam na Ukrainie. Są miejscem pochówku naszych żołnierzy rozstrzelanych już wtedy. To jest też dużo miejsc tej kaźni, tej dużo miejsc tych oporu naszego żołnierza. Oczywiście coraz więcej się dowiadujemy, na przykład obrona Grodna jest bardzo jak gdyby bohaterska, ale potem następuje zemsta Sowietów.
No, myślę, że też postępy są, żeby już tak nie utyskiwać też bardzo. No chociażby ten fakt, że jeszcze kilka lat temu w ogóle nie umówiono o potyczkach wojsk polskich z Sowietami. Zupełnie nie wiedzieliśmy o walkach w takim szerszym obiegu naukowym, bo w wąskim oczywiście było o tym mowa. O walkach KOP-u, czy chociażby walkach oddziału generała Kleberga z Bitwa pod Jabłonią chociażby.
Tak, to...
O tym w zasadzie polska historiografia szerzej nie wspominała. No, tu jest
emigracja,
też problem emigracji. Ale to też było takie beletryzowanie.
To były te pierwsze emigracyjne, do ten Jabłoń, Milanów. Tam ludność wiedziała, bo ja akurat jeżdżę pod Jabłoń czasami na te uroczystości. To jest w ogóle jedno z nielicznych zwycięstw korpusu praktycznie, bo to jest grupa operacyjna generała Kleberga.
Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli historycy dr Ewa Rzeczkowska i dr Marcin Paluch. Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję Państwu.